Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, z nami Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam, panie redaktorze, dzień dobry, witam państwa.
Nowy stadion dla Stargardu.
No tak, trzeba o tym bardzo poważnie myśleć.
Ale najpierw potrzebna dokumentacja, a na tę dokumentację są potrzebne pieniądze.
Jeśli spojrzymy sobie z perspektywy tego, co w mieście udaje nam się robić, będę cały czas podkreślał, świętej pamięci prezydent wprowadził Stargard na tor rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy przynosi nie tylko miejsca pracy, ale przynosi również zbywanie gruntów w parku przemysłowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zabezpieczać wkłady własne pod duże inwestycje i ta ich skala, szczerze mówiąc, nawet mnie czasami zaskakuje, bo w tym roku zamkniemy ten budżet prawie 100 milionami wydatków majątkowych. I z tych dużych inwestycji, które jednym tchem wymienialiśmy, pływalnia, amfiteatr, wiele innych, praktycznie mamy większość z nich pozamykane. Oczywiście jest mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia, ale naprawdę wiele dużych projektów udało się już zrealizować i ten stadion wydaje się jedną z większych, ważniejszych inwestycji, które po prostu trzeba przygotować. Zacząć trzeba oczywiście od dokumentacji. Jesteśmy po dyskusjach z ośrodkiem sportu i rekreacji. No i trzeba przystąpić po prostu do tej dokumentacji w roku przyszłym.
Stadion ma być dostosowany do wymagań rozgrywek pierwszej ligi, a to znaczy, że będzie tam oświetlenie, będzie tam trybuna chyba dla VIP-ów, jak dobrze pamiętam, takie są wymagania.
No to jest pytanie, jak budować stadion? Czy brać pod uwagę obecny poziom rozgrywkowy piłki nożnej w Stargardzie, czy brać pod uwagę to, na jaki okres stadion jest budowany? Budujemy ten obiekt po prostu nie na 10, tylko na 30-50 lat i w tej perspektywie trzeba uwzględniać to, że losy sportowe powodują, że stargardzka piłka nożna bywa w różnych ligach i te doświadczenia i piękne momenty, i te trudniejsze są przecież w tej historii bogate i obfite, więc my po prostu podjęliśmy taką kierunkową decyzję, że będziemy budować stadion pod pierwszą ligę, tak żeby on te wymogi spełniał i żebyśmy kiedyś nie martwili się tym, że wybudowaliśmy obiekt, klub awansował i nie jest w stanie grać w Stargardzie.
Kibice, a przede wszystkim piłkarze na pewno się ucieszą z tej wiadomości. Chciałbym teraz zmienić temat i porozmawiać.
A jeśli jeszcze mogę, panie redaktorze, słowo, bo jakby wydaje się, że stadion to tylko piłka ligowa, ale jakby jego budowę wymusza w największym stopniu nie tylko to, co nas martwi, kiedy chodzimy oglądać. Ja bywam na piłce nożnej w Stargardzie, więc ta infrastruktura nie przynosi nam dumy i chluby. Natomiast tak naprawdę największą presję wywiera szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Znaczy my dziś mamy tak duży boom na uprawianie sportu w sposób zorganizowany, również piłki nożnej, że po prostu przestrzeni boiskowej brakuje. O murawę na ceglanej naprawdę trwa bój pomiędzy różnymi aktywnymi podmiotami, które szkolą dzieci w piłce nożnej i my inwestując w ten stadion chcemy zwiększyć również tą powierzchnię do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. W ten sam sposób myślimy o Kluczewi Stargard i o tym obiekcie, który jest zlokalizowany właśnie w dzielnicy miasta, w tej dzielnicy miasta. Tam też po awansie udało się przy zaangażowaniu wielu sponsorów, wielu ludzi naprawdę w pełni zaangażowanych, udało im się tę infrastrukturę doprowadzić do zupełnie innego stanu, ale też brakuje sztucznej trawy. I uważam, że my jako miasto, jako samorząd musimy myśleć o obydwu obiektach, więc i o sztucznej murawie w Kluczewie, na tym stadionie też trzeba myśleć.
A może w przyszłości będzie szansa na to, żeby ze Stargardu jakiś reprezentant Polski, a później może nam się uda w końcu wygrać któryś.
No mamy w historii takie nazwiska jak Wiesław Wraga. Czas przychodzi, żeby zacząć to powtarzać.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy o czymś, co przyciąga turystów do Stargardu. To są zabytki. Wiem, że kolegiata stargardzka, jeden z etapów już się zakończył. Proboszcz ma w planach kolejne. W jaki sposób miasto pomaga w utrzymaniu zabytków, bo to są strasznie kosztowne rzeczy.
Tak, no my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Stargard ma istotne wyróżniki. To znaczy tej skali gotyku ceglanego nie znajdziecie państwo naprawdę w wielu dużo większych miastach sąsiadujących ze Stargardem. Kolegiata, jeśli chodzi o kościoły ceglane gotyckie, jest najwyżej sklepionym kościołem w Polsce, a kubaturze ustępującym tylko tylko katedrze w Gdańsku. Więc ambicja, ale też i potencjał ekonomiczny, gospodarczy mieszkańców Stargardu wieków średnich był po prostu przepotężny i Stargard na pewno tym się wyróżnia. Zresztą ciąg murów obronnych i obwarowań jest położony na ogrodach założonych wokół obwarowań, które przestały spełniać te funkcje obronne i te planty też są naszym najstargarskim, bo mogą równać się tylko z plantami krakowskimi i nie znajdziemy tak pięknych ogrodów wokół starówki innych w Polsce w tej skali. Więc my rzeczywiście musimy realizować duży wysiłek. W ostatnim czasie, bo zrealizowaliśmy już wiele obiektów, no brama wałowa, brama pyrzycka, ciąg murów przy Strażniczej, my sporo tych obiektów tak de facto zrobiliśmy. No Basteja z muzeum jest chyba tego takim największym przykładem, ale jeszcze dużo tej roboty przed nami, więc staramy się pamiętać o murach obronnych. Pierwszy etap modernizacji muru na przykład przy Klasztornej mamy za sobą. Teraz szykujemy wnioski o kolejne odcinki murów, czyli dokończenie tego muru przy Klasztornej, który wciąż nie jest skończony. Wymaga jeszcze 1 000 000 zł. 1 000 000 już wydaliśmy. Trzeba zrobić mur przy ulicy Kasztelańskiej. Jego lico odpadło jakiś czas temu i po prostu jakby w tę infrastrukturę obronną inwestować musimy cały czas. No ale ten wysiłek nasz związany z zabytkami jednak dzisiaj ma priorytet. Znaczy my wiemy, że kolegiata jest absolutnie naj, również spośród naszych obiektów i miasto każdego roku zabezpiecza 1 000 000 zł na wkład własny do projektów, które realizuje ksiądz proboszcz, modernizując kolegiatę, bo naprawdę robi tam modernizację w skali epokowej. Czyli liczyć można prosto, że ponad 100 lat temu tak wielki remont tego kościoła się odbywał i można powiedzieć, że na następne 100 lat powinniśmy mieć spokój z tym obiektem, czyli tylko nim się cieszyć.
No to trzymamy kciuki, że budżet państwa wysupła pieniądze na windę dla turystów.
Tak, no bo jest taki plan i ambicja. Ten etap modernizacji za ogromne pieniądze, bo to jest grubo ponad 20 milionów złotych zaangażowanych w ten etap, który widzimy. On się skończy na wiosnę i będziemy się cieszyć z zakończenia tego najważniejszego etapu prac, ale to jeszcze nie jest projekt skończony i no mamy szczęście do bardzo dobrego gospodarza, bo ksiądz doktor Janusz Posadzy jest człowiekiem, który jakby rozumie te potrzeby i w pełni się angażuje w tę modernizację i ze strony księdza proboszcza płyną takie informacje pełne nadziei, że jest szansa na uzyskanie dofinansowania następnego etapu. Ten następny etap oznaczałby postawienie kropki nad i, bo byśmy mieli zmodernizowane również kaplice wokół obejścia, wokół presbiterium i cały pion wieży zmodernizowany wraz właśnie z wybudowaniem szybów windowych, bo nie będzie to jedna winda, tylko kilka szybów windowych wywożących turystów na taras widokowy. Taras widokowy sam w sobie będzie ludzi przyciągał, nie tylko tych, którzy chcą wejść do kościoła jako świątyni, nie tylko tych, którzy będą chcieli obejrzeć zabytek, ale po prostu kogoś, kto chce pooglądać Stargard z góry, a winda będzie i jest tak szczególnie pomyślana przez stargardzkiego projektanta pana Sławomira Nowickiego, fantastycznie, bo ona będzie nas wieść pod sam strop kolegiaty i będzie miała drzwi przezierne, więc przez tę windę będziemy oglądać kościół z bardzo różnych poziomów, a tej możliwości dotychczas nie miał prawie nikt. I no, naprawdę będzie to wyjątkowa realizacja, jeśli tylko księdzu proboszczowi się uda, ja trzymam kciuki. Również chcę powiedzieć, że jako samorząd bierzemy odpowiedzialność, czyli będziemy starali się wspierać kolegiatę w tym kolejnym etapie modernizacji, tak żeby tę kropkę nad i udało się postawić.
W tym roku dużo prac było realizowanych na terenie cmentarzy wojennych w Stargardzie.
Tak, no to jest zadanie, które gminy realizują jako zadanie zlecone, bo utrzymanie cmentarzy wojennych to zadanie państwa po prostu. I myśmy się podjęli i ja jestem ogromnie wdzięczny, że Stargard został dostrzeżony i przez pana wojewodę Boguckiego. Zabiegał o to poseł Jach, nasi radni, pani Monika Kiliszak, wszystkim jestem ogromnie wdzięczny, bo koniec końców udało się, no niemal kompleksowo, bo zostało nam na przyszłe lata już tylko ogrodzenie do wymiany, niemal kompleksowo przeprowadzić modernizację kwatery saperów jak myśmy tam chodzili jako mieszkańcy, to ta potrzeba remontu była już gołym okiem widoczna. Zaczęliśmy, wydawało się skromnie, bo budżetem złożonym do ministra kultury na ponad 400 tysięcy z 300-kilkudziesięciotysięcznym dofinansowaniem, a skończyliśmy na nakładach ponad 1 200 000, więc ten projekt zamknął się dużo większą kwotą, no ale to było możliwe dzięki sprzedaży gruntów w Parku Przemysłowym, a myśmy ten projekt po prostu zamknęli i miało to ogromny sens, bo zrealizowaliśmy nie tylko wszystkie nagrobki, one są z pięknego nowego kamienia i postoją kilkadziesiąt lat bez żadnej potrzeby jakiejś interwencji, są świetnie osadzone, do tego jest zrealizowane odwodnienie, którego tam nie było, więc będą bezpieczne też jeśli chodzi o ich konstrukcję przez najbliższe lata, zrobione alejki. Jestem przekonany, że wielu Stargardzian, którzy 1 listopada przychodzili na kwaterę Saperów, a widać było licznie odwiedzających, byli mile zaskoczeni tym, jak pięknie udało się to zrobić. Oczywiście jeszcze trwają nasadzenia, jeszcze jakby...
Były jakieś problemy związane z tą inwestycją?
No tak, tak. Te problemy kończyły się tym dużym budżetem, o którym mówię, bo jak zaczęliśmy te prace, to się okazało, że ten sposób posadowienia nagrobków, który był dotychczas, powoduje, że praca nie gwarantuje nam jakości. To znaczy fundamentowanie tą samą technologią powodowałoby, że nagrobki znowuż będą z dużym ryzykiem gdzieś jakichś zawałów i pęknięć, więc wykonaliśmy dużą płytę fundamentową, która po prostu je zabezpiecza. To jest dużo droższa technologia, ale po prostu absolutnie trwała. Jakby podczas tych prac okazało się, że to odwodnienie, które wydawało się, że jakoś tam z profili wynika, ono praktycznie nie istnieje i to samo odwadnianie się, czyli rozsączanie się na tereny zielone jest kompletnie nieefektywne, więc to odwodnienie zostało zrobione i no to spowodowało, że a do tego jeszcze wojna, brak kamienia, to już zmartwienia, które miał wykonawca na tej budowie. Koniec końców zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli i też możliwości finansowe zamknęły ten projekt. Wspomnieć trzeba o tym, że kwatera Saperów w Stargardzie powstała ku chwale tym, którzy rozminowywali Stargard po wojnie. Wielu właśnie z tych żołnierzy tutaj poległo. Zabiegał o to świętej pamięci już major Tadeusz Dobrzyński i jemu też ta pamięć się należy, bo to był nie tylko żołnierz, który został odznaczony krzyżem Virtuti Militari, ale również jeniec jednego z obozów koncentracyjnych, więc no historia żołnierza chwałą owiana i zabiegał o to, żeby pamięć po Saperach miała godną realizację w Stargardzie. Zaangażowanie pana Andrzeja Synosia, który pracował w tym czasie w jednostkach związanych z cmentarzem, było konieczne i bezprecedensowe. No, udało się ten projekt zrealizować. Ja się cieszę, że w tym okresie tę kwaterę żeśmy w pełni odnowili. Drugi projekt, który realizowaliśmy, dotyczył Międzynarodowego Cmentarza Wojennego. To jest ten obiekt, na którym leżą żołnierze nie tylko z drugiej, ale i z pierwszego konfliktu światowego. I leżą żołnierze bardzo wielu różnych narodowości. Ponad 5000 mogił. Wielu żołnierzy również polskich. No i obiekt, który jako obiekt szczególnej rangi w województwie uznany został przez wojewodę jako miejsce obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, tych wojewódzkich. Więc ja się za to z powodu tego dostrzeżenia Stargardu bardzo cieszę i cieszę się, że jakby Stargard jest widziany nie tylko pod kątem organizacji wydarzeń, ale w konsekwencji również zaangażowaniem środków ministra, zaangażowaniem środków budżetu państwa w tę modernizację. Międzynarodowy Cmentarz Wojenny wymaga jeszcze wielu, wielu prac. Na razie zrobiliśmy front, zrobiliśmy ogrodzenie, ten pomnik przed wejściem, ale tej pracy jest mnóstwo. Tam trwa już kilkuletnia renowacja nagrobków. W tym roku zrobiliśmy nagrobki polskich żołnierzy, wcześniej serbskich, kolejne przed nami, więc na pewno będziemy aplikować do ministra kultury i do pana wojewody o to, żeby te prace można było kontynuować.
Widać turystów, ale nie tylko turystów, bo widać także żołnierzy, którzy odwiedzają mogiły, także młodzież z klas mundurowych.
Tak, no ja się bardzo cieszę i to też trzeba podkreślać, bo kwatera Saperów na cmentarzu komunalnym jest, można powiedzieć, pod taką szczególną opieką żołnierzy 2 Batalionu Saperów. I nie tylko oni, ale przede wszystkim żołnierze 2 Batalionu wprost się angażowali w też ten proces remontowy kwatery Saperów. A młodzież z klas mundurowych była tam aktywna nie tylko w postaci upamiętnienia, to jest ich zaangażowanie, za które ja też jestem ogromnie wdzięczny.
Rafał Zając, prezydent Stargardu, był dzisiaj moim waszym gościem w Twoim radiu.
Dziękuję, do usłyszenia.